My dzisiaj mamy też ważną informację. Jan Paweł II został patronem Europy. Przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki uzyskał zgodę przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy i poprzez usta Ojca Świętego będzie ogłoszony święty Jan Paweł II patronem Europy i doktorem Kościoła. To wspaniała inicjatywa, mówi ksiądz prałat Jan Sikorski Gazecie Polskiej Codziennie.
I jeszcze informacja dotycząca Centralnego Portu Komunikacyjnego za dziennikiem Gazeta Prawna. 25 miliardów na Centralny Port ma pójść głównie z kieszeni prywatnych osób. Tak podaje Marcin Horała, nowy pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Jeżeli spojrzymy jeszcze na ważne wydarzenia, to najmłodsza premier w Europie. Tak, drodzy Państwo, Helsinki, Finlandia, rządząca socjaldemokratyczna partia Finlandii wybrała w miniony weekend na kandydatkę na premiera, uwaga, 34-letnią Sanne Marin. Była do tej pory ministrem sportu, transportu i komunikacji, wychowywana przez parę homoseksualną, wychowywana przez dwie kobiety. Sama deklaruje, że jest osobą heteroseksualną.
Minęła godzina 8:01, to teraz pora na Częstograj.
Tak, Tomek Wybranowski i Częstograj. No a ja bym chciała o tym Częstograju coś przeczytać. Godzina 8:06, słuchają Państwo Poranka Wnet. W naszym studio gość, który w końcu do nas dotarł, pan Maciej Mitera, rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktor, witam naszych słuchaczy.
Wczoraj odbyło się prezydium Krajowej Rady Sądownictwa. O czym państwo debatowali? Czy o wyroku z 19 listopada Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? To był główny temat?
Nie wiem, czy panią zaskoczę, ale nie. Pracą organiczną, czyli tym, czym się, do czego zostaliśmy tutaj wybrani, powołani, kwestia awansów w sądach powszechnych, analiza aktów prawnych, przygotowanie do posiedzenia plenarnego, które dzisiaj się rozpoczyna i potrwa do piątku, i tym zajmować się będzie Rada. Natomiast nie wykluczam, że jeżeli zostanie złożony wniosek o poszerzenie porządku, to zajmiemy się innymi kwestiami, być może tą kwestią, o którą pani redaktor zapytała.
Bo wiele osób może źle interpretuje, może nie zna się na prawie, tak jak pan i członkowie Krajowej Rady Sądownictwa, ale jak się słyszy, że obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest niezależna od władzy wykonawczej, a Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uzupełniona przez tych sędziów z rekomendacji KRS nie jest sądem spełniającym normy unijne, to jest wyrok Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, no to można się zastanawiać nad zasadnością KRS-u. Czy tu nie ma żadnych obaw? Państwo są spokojni, że taki, a nie inny wyrok zapadł?
Tak, pani redaktor. Ja i członkowie Rady jesteśmy spokojni, bo proszę zwrócić uwagę, chciałbym również uspokoić słuchaczy. Orzeczenie Izby Pracy Sądu Najwyższego zapadło w jednostkowej sprawie. W sprawie pana sędziego Kuby.
Tak.
Pan sędzia Kuba wrócił do orzekania. Ustawodawca zmodyfikował przepisy w tym zakresie i de facto sprawy niejako merytorycznie powinna być może umorzona. Motywacja uzasadnienia, to co usłyszeliśmy, były tutaj stwierdzenia na temat statusu Rady i Izby Dyscyplinarnej, ale taka nie była rola Sądu Najwyższego, konkretnie tego składu. My jesteśmy organem konstytucyjnym. Podważenie konstytucyjności, to pani redaktor doskonale wie, to jest tylko Trybunał Konstytucyjny.
Ale niepokoi się także wiceminister sprawiedliwości, pan Sebastian Kaleta. Mówi on tak, jest to, mówimy o tym wyroku czwartkowym, jest to bardzo niepokojące, ponieważ skład orzekający uznał, uwaga, wyższość porządku prawa unijnego nad polską konstytucją, co jest wyrokiem bezprecedensowym. To nie są na wyrost słowa? No to, tu jest ewidentnie stwierdzenie, że jednak ten wyrok jest bardzo niepokojący, a to nadrzędność prawa unijnego nad krajowym, to już zupełnie poważny zarzut.
Panie redaktor, zarzut jest poważny, może brzmieć poważnie, natomiast ja nie widzę takiego niebezpieczeństwa, mówiąc krótko. ani Trybunał w Luksemburgu, ani tutaj, no, Sąd Najwyższy, to są poważne instytucje, jednakże materia konstytucyjna zastrzeżona jest, bym powiedział, całkowicie naszego Trybunału odrębna. To są całkiem różne kwestie, pani redaktor.
Jakie będą konsekwencje tego wyroku z 19 listopada TSUE? Jakie są, jakie będą?
Pani redaktor, Trybunał w Luksemburgu stwierdził, jaki powinny być model, wzorzec sędziego czy instytucji, o których mówimy. Tylko albo aż tyle. Natomiast to jest kwestia tutaj interpretacyjna. I teraz sądy mogą badać ten model. Mogą, ale w indywidualnych, konkretnych sprawach. I jak się sprawy rozstrzygną, czy w którym pójdą kierunku, trudno powiedzieć. Ja jestem optymistą, mówię, to jest wyrok jednostkowy Sądu Najwyższego w konkretnej sprawie i w mojej ocenie obywatele mogą być spokojni.
No, zapewne przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa nic innego powiedzieć nam by nie mógł.
Panie redaktor, no jeżeli jest stwierdzony konstytucyjny skład tej rady, Trybunał Konstytucyjny wypowiada się i oczywiście jeżeli byłyby inne rozstrzygnięcia, to zapewniam panią, że członkowie rady wszyscy uszanują te werdykty. Natomiast no, po tej sprawie indywidualnej trudno, żebyśmy tutaj no, zmienili sposób postępowania czy dokonywali jakiejś reformy, bo nawet nam nie wolno tego dokonywać.
Jeden z prawników, pan Michał Wawrykiewicz z inicjatywy Wolne Sądy, powiedział, że to zasadniczy wyrok, a dalsze działania neo-KRS, podobnie jak Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, jest dalszym naruszeniem obowiązującego porządku prawnego. Czyli taka przepychanka będzie cały czas trwała. Co by się musiało stać, żeby jej już nie było ani w przestrzeni publicznej, ani w ogóle, żebyśmy nie rozmawiali o tych wyrokach, o tym Sądzie Najwyższym. Cały czas przez ostatnie kilka lat to jest temat, w którym obywatele są już pogubieni po prostu. Już nie wiedzą kto, kiedy, jak, po co. Już taki chaos wytworzył informacyjny.
Panie redaktor, właśnie, wytworzył chaos informacyjny. Tak, no są pewne grupy, podmioty, którym zależy na tym chaosie, od takiej narracji. Nie ma to absolutnie nic ze stanem rzeczywistym i jest to spór polityczny. I pani doskonale wie, że jak jest spór polityczny, to różne strony, różne podmioty,
wolałabym,
różne grupy,
żeby to nie był spór polityczny, tylko żeby był to spór merytoryczny. A jeszcze pana ocena sędziego Pawła Juszczyszyna, bo pan jest zwolennikiem tego, żeby listy poparcia do KRS opublikować, żeby one były jawne. No przecież tego de facto domagał się ten sędzia, w obronie którego protestowano w ubiegłą niedzielę.
Nie, nie zupełnie, pani redaktor, jeżeli chodzi o wspomnianego pana sędziego.
No, on się domagał od kancelarii, a powinien od pani marszałek, ale summa summarum domagał się ujawnienia tych list poparcia.
Pani redaktor, w mojej ocenie pan sędzia próbował podważyć status sędziego, który został rekomendowany przez Krajową Radę i pan prezydent, uwaga, głowa państwa, powołała tego sędziego. Czyli to jest podważanie statusu. Natomiast badanie według wzorca luksemburskiego statusu modelu europejskiego jest dozwolone. Kwestia tylko, czy wspomniany przez panią pan sędzia miał to na myśli. Bo po pierwsze, że zwraca się do Kancelarii Sejmu, czyli nie do marszałka Sejmu, to co pani zauważyła. Po drugie, kwestia tej legalności, no pytanie zasadnicze, czy ten model byłby badany poprzez niejako udostępnienie tych list? Śmiem wątpić. Najbardziej groźne jest to, że chciał w ten sposób niejako podważyć powołanie prezydenckie, a do tego nie ma żadnych możliwości w świetle i Luksemburga, i
Ale listy poparcia sędziów do KRS powinny zostać opublikowane, powinny być...
W mojej ocenie, ale rzeczywiście, że tak.
Dobrze, i już na koniec powstała tak zwana lista Zaradkiewicza, portal w polityce braci Karnowskich taką listę opublikował. Uważa pan, że takie listy są potrzebne w przestrzeni publicznej, bo przecież dotykają różnych stron, jak pan powiedział, z tego sporu politycznego, czy ona też jest niekompletna, bo tam nie ma sędziów wojskowych, tam nie ma sędziów także bodajże Sądu Najwyższego. Potrzebne są takie listy?
Panie redaktor, to nie jest lista jakaś proskrypcyjna, na podstawie których byśmy wyciągali tutaj wnioski, piętnowali. To nie chodzi o to.
No ale taki pewny zamysł gdzieś po cichu jest, że to są sędziowie nominowani przez Radę Państwa, to są sędziowie nominowani w okresie PRL-u. No tak, takie stygmatyzowanie trochę.
Nie, nie. Pozwoli pani, że się nie zgodzę. Uważam, że pan sędzia profesor Zaradkiewicz posłużył się pewnego rodzaju prowokacją intelektualną, prawniczą. Jest teoretykiem, ale też i praktykiem prawa.
Ale nie. Dlaczego? Wszystkie nazwiska chyba tam zawarł.
pani redaktor, nie wiem. Widziałem publikacje tutaj prasowe, natomiast do czego zmierzał? Że jeżeli można podważać te powołania w demokratycznym państwie naszym, polskim, to proszę powiedzieć, jak odnieść się do tego wzorca modelu, kiedy jeszcze powoływała sędziów Rada Państwa. Jest to paradoks, że sędziowie, którzy teraz orzekają, którzy byli powoływani przez Radę Państwa, chcą, bym powiedział, weryfikacji sędziów w demokratycznym państwie, jakim niewątpliwie jest Polska.
Czyli lista potrzebna.
Czy potrzebna? Nie. Bardzo ciekawy wątek na zasadzie analogii. A co z nominacjami Rady Państwa? I proszę zwrócić uwagę, jaka jest argumentacja. Skoro późniejsze nominacje prezydentów wybieranych już w demokratycznej Polsce niejako sanowały, załatwiały sprawę, to przepraszam, dlaczego teraz niepowołanie prezydenta nie ma sprawy kończyć i załatwiać? To pokazuje w mojej ocenie profesor Zaradkiewicz.
Maciej Mitera, rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani.
Godzina 8:16, a my posłuchajmy teraz. Tak, Kaja, to jest płyta sprzed kilku lat. Posłuchajmy.